Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. A naszym gościem dziś Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Panie pośle, rząd przedstawił projekt ustawy zamrażającej ceny energii dla samorządów na poziomie właśnie tych 38 groszy. Czy jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to będzie koniec dyskusji, czy to już właściwie jest koniec dyskusji o cenach prądu, bo wiem, że w Radomiu ta dyskusja była bardzo burzliwa.
Myślę, że ona była burzliwa nie tylko w Radomiu, w całej Polsce, ale tak naprawdę jest burzliwa na całym świecie, szanowni państwo, bo ceny energii nawet przed zamrożeniem, choć wydaje się to dla Polaków wręcz kuriozalne, były najniższe w Europie. My sprowadzamy to dzisiaj rzeczywiście do zupełnie jeszcze innego poziomu, czym zapewne się narazimy Unii Europejskiej, ale to myślę, że w kolejnych tygodniach albo kolejnych miesiącach będzie to widać po odsłonie takiej, nazwijmy to, walki znowuż między polskim rządem a Komisją Europejską, czy Komisją Europejską a polskim rządem. Rzeczywiście to zamrożenie na poziomie tych 785 zł, zresztą nie tylko dla samorządu, pamiętajmy, dla takich kilku grup instytucji. Walka jest również o to, aby te regulacje, które dotyczą choćby do rynku tego komercyjnego, na którym występują przedsiębiorstwa polskie, polskie firmy, również znieść obligo giełdowe, czy znosimy to obligo giełdowe. Już to spowodowało bardzo duży spadek, więc to pokazuje, że też pewna sytuacja, która została wymyślona na poziomie w ogóle handlu w Europie, na poziomie handlu energią, była, czy jest w dużej mierze elementem spekulacyjnym. I to też jest takie dobre wskazanie dla całej Unii Europejskiej, aby się dzisiaj zastanowiła nad tym, co zrobić. A czy w Radomiu to kończy? Pewnie każdy z nas by chciał mieć jak najniższą cenę energii, ale też trzeba sobie chyba powiedzieć też brutalnie, ale prawdziwie. Czasy tanich nośników energii moim zdaniem się skończyły. Chyba, że dojdzie do bardzo szybkiej zmiany w Rosji, choć myślę, że ta sytuacja, która nauczyła dzisiaj świat, też pokazała pewną drogę dla wielu innych państw, bo Norwegowie, którzy dostarczają choćby gaz do Europy, również powiedzieli jasno, że te kontrakty mają być dużo, dużo wyższe jak te, które były wcześniej. To, co robi Arabia Saudyjska, to, co robią państwa OPEC w zakresie choćby paliw płynnych, no jakim jest ropa naftowa, również ukazuje sytuację, że chyba powrotu w najbliższych latach do tanich źródeł energii, które obserwowaliśmy właśnie w ostatnich wręcz dekadach, chyba nie będzie. I czas najwyższy przestawiać z jednej strony gospodarkę, a na pewno naszą mentalność, jako i tych, którzy tych, którzy produkują, ale też, którzy korzystają jako konsumenci.
To są no, niedobre informacje, bo utrzymująca się wysoka cena energii, czy też chociażby właśnie opału, no, może spowodować upadek wielu przedsiębiorstw, wielu firm, podniesienie cen produktów i usług. Czy stać Polaków na to, żeby płacić więcej za podstawowe produkty żywnościowe, które tak
drastycznie rosną?
Zachowam
się może niepolitycznie, ale ja powiem, że ja jestem politykiem nie po to, żeby obywatelom przedstawiać tylko i wyłącznie wizję szklanych domów i wizję różowego świata przez różowe okulary. Ja jestem przede wszystkim człowiekiem, staram się być człowiekiem odpowiedzialnym. Uważam, że pewne rzeczy trzeba też umieć powiedzieć. I to nie jest w żaden sposób zależne od tego, czy nam się to podoba jako Polakom. Proszę mi wierzyć, wrócę choćby do tej ceny paliw. To też jest również jeden z najtańszych nośników dzisiaj w Europie, jak chyba nawet nie najtańszy właśnie w Polsce. I oczywiście możemy powiedzieć, nas jako Polaków na to nie stać. My nie chcemy więcej płacić. No tylko pytanie, czy Rosjan, państwa arabskie, Stany Zjednoczone, czy Norwegię to w ogóle interesuje? Moim zdaniem nie. I to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ceny choćby paliw, które dzisiaj sięgają 2 euro w Europie, jeżeli państwa OPEC, jeżeli państwa te, które nam eksportują, do nas eksportują ropę naftową, utrzymają pewien trend, u nas również będą te ceny wzrastać.
No dobrze, to przy opałach, przy właściwie paliwach kopalnianych na chwilę się zatrzymajmy, bo w Radomiu cały czas trwa dyskusja odnośnie tego, tej pomocy w dystrybucji węgla dla mieszkańców Radomia. Panie pośle, gdyby pan dzisiaj był prezydentem, to jaką by pan decyzję podjął? Bo prezydent Radomia wskazuje spółkę Skarbu Państwa, przekazuje plac, no i to jest jego propozycja na wsparcie w dystrybucji węgla.
Wskazując wskazując plac, znaczy wskazując spółkę Skarbu Państwa w taki sposób, prezydent no niczego nie, w niczym nie pomaga, no bo nie jest zarządzającym,
dzisiaj, żeby tego,
nie
żeby
jest zarządzającym spółkami Skarbu Państwa prezydent Radomia, więc powiem jasno, wszystkie samorządy, i to nie odnoszę tylko i wyłącznie do samorządu radomskiego, są integralną częścią naszego państwa. To nie jest jakieś eksterytorialne, wydzielone miejsce, w którym sobie prezydent, wójt, burmistrz może, nie chcę powiedzieć brzydko, wyprawiać co chce, bo on jest tutaj wielkim panem na Włościach. Nie, no nie taka w ogóle intencja jest samorządu. Samorząd jest jako stworzony po to, aby wspierać administrację rządową, a administrację rządową samorządową na terenie akurat danego terytorium. To jest jedno państwo, de facto jedno ciało, jako władza publiczna. I dzisiaj rozdzielanie, zresztą nie kryję, że ja krytycznie patrzę na zachowania części moich kolegów samorządowców z ostatnich lat, gdzie próbują bardzo mocno w ogóle przechodzić na grunt polityki. Uważam, że wprowadzenia dużej polityki do polskiego samorządu ostatnie lata niestety są takie, zniszczą polski samorząd. I myślę, że ci, którzy dzisiaj operują tymi instrumentami, albo sobie do końca nie zdają sprawy z tego, co sami robią, albo wykorzystują to tylko i wyłącznie na potrzeby własnych karier. Ale zostawiając to, każdy polski samorząd w każdej sytuacji, która może pomóc polskiemu rządowi w zakresie nie tylko węgla, ale każdej usługi publicznej i każdego kryzysu, bo my mówimy dzisiaj wprost o kryzysie. To jest kryzys, który się przekłada zarówno na rząd, jak i na samorządy, bo przede wszystkim się przekłada na obywateli. Więc jeżeli jest ktoś odpowiedzialnym samorządowcem, no zrobi wszystko, żeby pomóc temu procesowi, a nie próbując go odrzucać od siebie, mówiąc, że ja nie, bo nie mam takiego czy innego instrumentu. Być może nie wszyscy będą w takim samym wymiarze mogli pomóc. Zgadzam się co do tego, bo nie wszyscy mają te same możliwości. Ale prezydent Radomia ma naprawdę duże możliwości, bo ma przede wszystkim to dużego operatora ciepła. Prezydent Radomia, czy też Radpec, jest bardzo dobrze rozeznany w obszarze węgla jako takiego. Nim zawsze handlował, zawsze go kupował, zawsze z niego korzystał. I są ludzie przygotowani w Radomiu do tego, aby taką usługę też na rzecz innych samorządów świadczyć. Bo pamiętajmy, że Radom ma też swój charakter. No jest jednak stolicą tego regionu, więc albo prezydent Radomia potwierdzi to, że jest dzisiaj stolicą regionu, albo tą stołeczność będą, nie wiem, gminy typu Jedlińsk, Zakrzew, Gust, Kowala.
Inne gminy przejmą.
Przejmować, no taka jest brutalna rzeczywistość.
No to przy tym temacie kropka. 38 milionów złotych dla Radomia z budżetu państwa. Te pieniądze trafiają do wszystkich samorządów. Na co powinny być przeznaczone?
Na co powinny być przeznaczone?
W Radomiu,
to nie jest
tak.
Pytanie chyba wprost do mnie.
Myślę,
dzisiaj,
że jest wiele potrzeb, ale państwo wskazywali podczas konferencji swoje priorytety.
My wskazaliśmy priorytety nie tylko z racji tych 38,5 miliona złotych, bardzo dużych pieniędzy, które prezydent Radomia po prostu dostał i nie wiedział o nich, że dostanie. No, kryzys powoduje to, że my jako państwo dzielimy te pieniądze, wspierając właśnie polskie samorządy bez względu na barwę polityczną. I to jest kolejne zakłamanie tej sytuacji, gdzie ktoś przedstawia narrację, że jedni dostają, drudzy nie. No Radom nic nie ma wspólnego, jeżeli prezydenta patrzył na prezydenta z PiS-em, a jednak dostaje te pieniądze. Warszawa nic nie ma wspólnego, dostała największe pieniądze, akurat w zakresie tych 13 miliardów 700 milionów złotych. My wskazujemy wiadukt jako, pani redaktor, najważniejszą dzisiaj inwestycję dla Radomia, którą realizuje miasto Radom. Inwestycje dla samego układu komunikacyjnego i rozwoju miasta, inwestycję bardzo ważną dla radomskiego i polskiego kolejnictwa. Bo pamiętajmy, że w tym obszarze również będą, czy są rozbudowywana kolej, ale i też pamiętajmy, że najistotniejsze jest dla lotniska i prezydent musi mieć świadomość i ma, że jest przynajmniej te 3 lata w niedoczasie. Dzisiaj prezydent Radomia powinien oddawać ten wiadukt, a nie być na etapie otwarcia ofert przetargowych. Budowa tego wiaduktu będzie trwała minimum 2 lata. Więc zawala prezydent te ostatnie 3 lata w sposób bardzo, bardzo mocny, gdzie trzeba jasno powiedzieć, w 2020 roku miał 35 milionów, później miał dołożonych 60 milionów. No i czekanie w nieskończoność zawsze będzie powodowało to, że coś będzie rosło.
No właśnie, panie pośle, mówi pan, że to ważne z punktu widzenia lotniska. No wiemy, że tam ma być ten węzeł przesiadkowy dla pasażerów.
I również Radomia. Pamiętajmy
ale
o tym. tym, że to jest jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Radomia i rozbudowanie tego węzła zmieni układ w ogóle w relacji Gołębiowa, potoku, wszystkich tych dzielnic, które są w tamtej części, począwszy od Woli Gołębiowskiej. To wszystko bardzo mocno zmienia Radom.
Tylko jednym zdaniem, lotnisko i sprzedanych już kilkaset biletów na pierwsze loty, czy to jest dobry prognostyk dla tego projektu?
No, słuchając wypowiedzi prezesa Wojtery, to tak, jak najbardziej. Myślę, że jemu trzeba zaufać, bo on wie najlepiej, myślę o PPL-u, czy o ludziach, którzy się tym zawodowo zajmują, ale wrócę jeszcze do wiaduktu, ale taka sytuacja właśnie zabija ten projekt. I ja gorąco, naprawdę gorąco proszę pana prezydenta i ludzi, którzy z nim współpracują, nie róbcie drugi raz tego samego, co zrobiliście, bo raz już zabiliście radomskie lotnisko. Ja przypomnę, że prezydent Radomia, Radosław Witkowski, otrzymał niejako w spadku po swoim poprzedniku, po mnie, akurat się zdarzyło także po mnie, ale otrzymał otwarte lotnisko i finansowanie na ponad 70 milionów złotych. Nic tam nie zrobił, przepuściliśmy te pieniądze jako miasto, po czym Radosław Witkowski zamknął to lotnisko. I nie chcę, żeby Platforma znowuż do tego dopuszczała, a ten wiadukt jest i prezydent ma tego pełną wiedzę, jest bardzo ważnym elementem lotniska, bo lotnisko to nie jest, szanowni państwo, tylko pas. Niektórzy by tak chcieli widzieć lotnisko.
Do lotniska trzeba dojechać, żeby można było z niego korzystać.
Wszyscy to rozumiemy, nawet małe dzieci to rozumieją, a wydaje się, że w naszym urzędzie ktoś o tym zapomniał.
I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję, panie pośle.
Bardzo dziękuję państwu.